Oto myślałem sobie. W jakich okolicznościach wypowiadamy takie zdanie? O czym świadczy wypowiedzenie takich słów? Oto myślałem sobie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy coś sobie zaplanowaliśmy, poukładaliśmy, że miało tak się wydarzyć. I gdy później życie biegnie i rzeczy nie dzieją się tak, jak sobie założyliśmy, chcieliśmy, to przychodzi do nas taka refleksja, którą wyrażamy w tym zdaniu. Oto myślałem sobie. Bardzo często to, co chcemy, żeby się stało, o czym myślimy, jest w naszej ocenie bardzo dobre. Często prosimy Boga nawet, żeby to się zrealizowało w naszym życiu. Gdy to się nie dzieje, to jesteśmy gotowi wypowiedzieć właśnie te słowa. Oto myślałem sobie. I to są słowa wyjęte z Biblii. One są zapisane w II Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale tej księgi. Przeczytamy wersety od 1 do 17. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. A król Aramu odpowiedział: więc jedź tam. Ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy z sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną. Potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem i przyszedł tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. Tekst tam mówi o bardzo poważnym człowieku, o bardzo ważnym człowieku, ale o człowieku, który miał duży problem. Jakbyśmy mieli opisać tego człowieka, to byśmy powiedzieli, że to jest człowiek, który w życiu odniósł sukces. A jednak był trędowaty. Miał władzę, był człowiekiem wpływowym, ale chorował. Był szanowany, ale cierpiał na chorobę, co do której był przekonany, że będzie nad nią cierpiał do ostatniego dnia swojego życia na ziemi. Myślę, że gdy uświadomił sobie, gdy zobaczył tę chorobę, to nie było dnia, nie było nocy, w których by nie myślał o tym, co mu się przydarzyło, o stanie, w jakim się znalazł. Nie było lekarza w całym tym potężnym państwie, ani w żadnym innym, który mógłby uleczyć człowieka z tej choroby. To była nieuleczalna choroba. Syryjczycy często dokonywali takich wypraw upieszczych do Izraela i w czasie jednej z takich wypraw, gdy już z niej wracali, wraz z innymi jeńcami przyprowadzili małą dziewczynkę, żydowską dziewczynkę. I ta dziewczynka została służącą w domu generała Naamana. I wyobrażam sobie, że ta mała dziewczynka miała mamę. Gdy była mała, to ta mama mówiła jej o Bogu. Mówiła o tym, jak go kochać. Ale pewnego dnia wydarzyła się tragedia i ta mała dziewczynka musiała opuścić dom swoich rodziców. Znalazła się w niewoli, w obcym kraju, wśród obcych ludzi, w obcym domu. Ale gdy ona była w tym obcym kraju, wśród obcych ludzi, w obcym domu, nie wstydziła się Boga, w którego wierzyła, którego wyznawała. I pewnego dnia, gdzieś tam, krzątając się być może w kuchni, powiedziała do swojej pani, która była żoną generała: gdyby się tylko Pan mój zetknął z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go uleczył. Spróbujmy przez chwilę wyobrazić sobie myśli, jakie zaczęły przebiegać przez głowę pani generałowej. Być może powiedziała: co ty powiedziałaś? Jest jakiś człowiek w Izraelu, który może pomóc mężowi? Chyba coś ci się przyśniło. Czy słyszałaś kiedykolwiek, ażeby ktoś został uleczony z trądu? I w ten czas mama musiała powiedzieć: nie, nie słyszałam. Ale prorok Samarii radził sobie z większymi chorobami i z większymi problemami niż choroba pani męża. I być może opowiedziała o tym, jak Bóg przez proroka wskrzesił umarłego chłopca. I być może powiedziała: jeżeli Bóg mógł wzbudzić do życia chłopca, który nie żył, to ten Bóg jest w stanie poradzić sobie z chorobą i z trądem pani męża. Wiesz, musiało być coś w tej dziewczynce, co sprawiało, że ludzie jej wierzyli. Musiało w niej być coś szczególnego, co sprawiło, że nie tylko ta kobieta, dla której służyła, ale że generał potężnej armii, król potężnego państwa, był w stanie uwierzyć słowa tej małej dziewczynki. Więc wiara musiała być widoczna w jej życiu. Z całą pewnością jej czyny, tej małej dziewczynki, szły za tym, co wyrażały jej słowa. I dlatego jej ludzie jej wierzyli. Słuchali tego, co mówiła. Napisane jest, że generał Naaman uwierzył jej słowom, poszedł do króla z pewnym pomysłem. Królowi pomysł się spodobał i powiedział: dam ci list do króla Izraela, bo jeżeli jest jakaś możliwość uleczenia, to z całą pewnością król będzie o tym wiedział. Dzisiaj myślimy tak samo. Jeżeli ma coś się znaczącego wydarzyć, jeżeli mamy coś znaczącego dostać, to musimy dostać się do tych, którzy mają największą władzę, największy wpływ i największe możliwości. Tak myślimy. Generał wyruszył w podróż z listem królewskim i nie tylko. Wyruszył z dobrze wypchanym portfelem. Trudno aż sobie wyobrazić i nie znalazłem informacji, które by mniej więcej powiedziały, jaka to mogła być suma, ale na pewno na dzisiejsze pieniądze było parę milionów złotych. Z taką sumą wyruszył generał. Ale my tak samo myślimy i działamy. Jeżeli ma coś się wydarzyć, to są potrzebni wpływowi ludzie i dużo kasy. Jak nie ma tych rzeczy, to rzeczy się nie dzieją. I gdy do króla Izraela dotarł ten list, gdy zaczął go czytać, to wyobrażam sobie, jak jego twarz coraz bardziej przybierała taki zmartwiony, przerażony wygląd. I skomentował to w jeden sposób. Król Aramu szuka pretekstu do rozpoczęcia kolejnej wojny. Czy ktokolwiek słyszał o tym, że ktoś może być wyleczony z trądu? Jest napisane, że gdy król przeczytał ten list, to rozdarł swoje szaty. Jeżeli król dużego państwa reaguje w ten sposób, rozrywa swoje szaty, to ludzie w tym kraju wiedzą, że jest bardzo niedobrze. Wszyscy oczekiwali na wojnę. Ludzie wiedzieli, że generał armii syryjskiej jest w mieście i jest powodem tego zamieszania. I ta informacja o tym, że król rozdarł swoje szaty, dotarła do Bożego proroka. I prorok chciał wiedzieć, co spowodowało, że w ten sposób król zareagował. I gdy mu powiedziano, to prorok przez posłańców powiedział: przyślijcie tego generała do mnie. Wyobrażam sobie, że Boży prorok, jak wielu Bożych ludzi, mieszkał w niepozornym domu, w biednym domu, w małym domu, w ciasnym domu. I być może generał potężnego państwa, potężnej armii myślał, że robi przysługę, że przybywa z całym splendorem, z całym swoim orszakiem, że honoruje i wyróżnia w jakiś sposób Bożego proroka, gdy do niego przybywa. Generał wysyła adiutanta, który ogłasza przybycie głównodowodzącego armii syryjskiej, generała Naamana. A wiesz, co robi Boży prorok? Nawet nie raczy wyjść ze swojego domu, by go zobaczyć. Jest taki przekaz, że pewnego dnia Aleksander Wielki przybył w pobliże takiego miejsca, takiej beczki, w której lubił sobie siedzieć Diogenes, jeden z takich filozofów greckich. Siedział na swoim wspaniałym rumaku, wysłał adiutanta z wiadomością, że tu jest, stoi Aleksander Wielki i możesz go prosić o cokolwiek. I wiesz, o co Diogenes poprosił Aleksandra? Powiedz, żeby się trochę przesunął, bo zasłonił mi słońce. Możesz sobie wyobrazić, co działo się w głowie, w sercu tak potężnego, dumnego zwycięzcy? Tu jest podobna sytuacja. Prorok nawet nie wychodzi ze swojego mieszkania. Wysyła swojego sługę z poleceniem dla generała. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie. Biblia mówi, że gdy generał usłyszał te słowa, to wściekł się, wpadł w gniew. Oburzył się na takie potraktowanie. Być może myślał sobie, czy ten dziwak uważa, że ja nie dbam o czystość swojego ciała, czy ja nie mogę się obmyć w wodach mojego kraju. Jordan to brudna kałuża przy naszych rzekach. To Bajoro. Czytamy, że odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie. Oto myślałem sobie. Wiesz, to jest typowe stwierdzenie dla nas, dla grzeszników, takich jak my. My zawsze uważamy, że myślimy. Te słowa pokazują, że generał miał w swojej głowie, w swoim sercu pewien plan. Wyobraził sobie, w jaki sposób Bóg ma dokonać jego oczyszczenia, jak ma go uzdrowić. Tak samo jest z nami. I jeżeli Bóg nie przychodzi i nie objawia się w taki sposób, jak my sobie wyobraziliśmy, to często nie przychodzimy do Niego albo nie odpowiadamy tak, jak powinniśmy na Jego działanie. Wiecie, w momencie, gdy Ewangelia kolejny raz gdzieś była zwiastowana i byłem w tym miejscu, gdzie mogłem ją słyszeć, to wyobraziłem sobie, w jaki sposób Pan Bóg ma dokonać zmiany w moim życiu. Inni ludzie, którzy byli obok, mieli takie niezwyczajne, niezwykłe wydarzenia, jakieś wizje i co się działo z ich ciałem. Ja też czekałem w tym momencie na to, że Pan Bóg zrobi coś takiego dla mnie nadzwyczajnego. Tak to sobie wyobraziłem. No przecież jak taki potężny Bóg będzie chciał zamieszkać przez swojego ducha w moim sercu, to nie może się stać w taki prozaiczny sposób. Moja motywacja była bardzo uboga. Zobaczyłem, że pewną decyzję podejmuje mój brat i mój kolega, więc tak sobie pomyślałem, w ich życiu coś się wydarzy, coś dobrego, czego mi się nie wydarzy, więc taka była moja motywacja. I w ten czas nie przyszedł żaden cud w sensie niezwykłego wydarzenia, ale przyszła świadomość, że ktoś za ciebie umarł, a ty nawet nie chcesz go znać. Jest ci obojętny. I to złamało moje serce. Przyszedł inaczej, niż to sobie wyobraziłem. Myślę, że powinniśmy częściej pamiętać o słowach Boga, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Jeżeli wypatrujesz, że Bóg objawi się i musi przyjść, czy zrobić coś w ten sposób, uważaj, bo On może zrobić to w zupełnie inny. Drogi wasze, mówi Pan, to nie drogi moje. To On, Bóg, myśli. My tylko myślimy sobie. My tylko myślimy sobie. To On myśli. Żaden człowiek nie wchodzi do Królestwa Bożego, zanim nie zrezygnuje z tego, co sam sobie myśli. Żaden człowiek nie przychodzi do Bożego Królestwa, zanim nie zrezygnuje z tego, co sam sobie myśli. Bóg nie zbawia człowieka tak długo, dopóki nie porzuci on swoich myśli, swoich wyobrażeń, swoich pomysłów i nie zaakceptuje Jego myśli, Jego prawdy, Jego pomysłów. Generał Naaman myślał sobie, że w momencie, w którym prorok dowie się, że generał jest przed jego drzwiami, wyjdzie do niego, pokłoni mu się, okaże radość i wdzięczność, że tak wielki człowiek stanął przed jego biedną chatką, że wielki, zasłużony generał raczył przybyć do tak mało znaczącego człowieka jak on. Zamiast tego prorok wysyła sługę, by generał poszedł i obmył się w wodach Jordanu 7 razy. Oto myślałem sobie. Oto myślałem sobie. Nie tylko wyobraził sobie, w jaki sposób prorok ma go uzdrowić, uleczyć, ale myślał sobie, że może dostać, może otrzymać to, czego pragnie, przez to, że zaniesie list do króla, do najbardziej wpływowej osoby, a nie przyjdzie ze swoją prośbą do proroka. Mała służąca powiedziała mu o proroku, a on był gotów ominąć proroka. On był gotów przyjść do króla. Jak wielu ludzi przyszłoby do brzegu królestwa, gdyby nie ich duma, gdyby nie ich pycha. Generał był zbyt dumny, żeby przyjść do tego proroka. Ale pycha i duma tego człowieka w tej sytuacji otrzymała bardzo potężnego kopniaka. Dla generała nie było do pomyślenia, żeby on miał kogoś słuchać, żeby on miał wykonywać czyjeś polecenia. To on zawsze to robił. A tutaj taki nikt. Coś mu nakazuje. On miał lepsze rzeki i myślał, że mógł się w nich równie dobrze obmyć i oczyścić. Biblia mówi, że się rozzłościł, ale gdy trochę ochłonął, zaczął myśleć i zaczął słuchać swoich sług. Wiesz, wolę, gdy ludzie naprawdę reagują złością niż obojętnością. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli człowiek jest obojętny, to nie ma żadnego sposobu, żeby do niego dotrzeć. Dobrze jest, gdy człowiek czasami się zdenerwuje i gdy ochłonie, wiesz co się dzieje? Bardzo często zaczyna być otwarty na argumenty. I tak było w sytuacji tego człowieka. I teraz słudzy mówią mu coś takiego. Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Gdyby na przykład powiedział tobie, że przez 10 lat masz 3 razy dziennie pić nierafinowany, zimno tłoczony, lniany olej, powinieneś do tego przyjmować koenzym Q10 z witaminą K2, to najprawdopodobniej by to robił. Gdyby mu powiedział, że ma oddać wszystko to, z czym przyszedł, co przywiózł, to by to zrobił. Ale pomysł, by nic nie robić, a po prostu pójść do Jordanu i się obmyć, był poniżej jego kalkulacji, był poniżej jego oczekiwań. Być może myślał, że zrobienie czegoś takiego go ośmieszy. I wiesz, pomimo upływu tysięcy lat, niewiele, a dokładniej mówiąc, nic się nie zmieniło. Jak wielu ludzi oczekuje, że dostąpi zbawienia w wyniku jakiegoś szoku, wielkiego wydarzenia, wielkiego przeżycia, jakiegoś olśnienia, jakiejś wizji, jakichś cudów. Że przeżyją coś takiego niezwykłego. Czasami tak się zdarza, ale najczęściej tak się nie zdarza. Inni uważają, że potrzeba miesięcy, lat, żeby odnaleźć i przyjść do relacji z Panem Bogiem. Wiesz, co robimy? Zbyt często potykamy się o prostotę Bożego rozwiązania, o prostotę Bożego zbawienia, o prostotę tego, w jaki sposób przychodzi Bóg do naszego życia. Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Być może po jakiejś chwili powiedział, dobrze, pójdę na ten Jordan, zanurzę się, ale gdy nie będę oczyszczony, to wyobrażacie sobie, jak wrócę do naszej stolicy, co powiedzą moi znajomi, co powiedzą moi wrogowie, gdy się o tym dowiedzą, w co ja się wplątałem. Ale uległ namowom sług i poszedł nad rzekę. Wiesz, i tu jest pewna dobra cecha tego generała, charakteru Namana. On ulegał wpływowi i argumentacji prostych ludzi. Był człowiekiem, który był i gotowy uwierzyć w przesłanie, nie bacząc na to, jak mało znaczącym jest człowiek, który przynosi mu to przesłanie. To była dobra cecha tego człowieka. Najpierw była mała hebrajska dziewczynka, która powiedziała mu, by poszedł do Samarii, a teraz to są słudzy, podlegli, zależni od niego ludzie, którzy mówią, by się obmył. Tak więc możemy sobie wyobrazić, jak idzie do Jordanu. Być może, gdy zanurzył się pierwszy raz i gdy się wynurzył, przynajmniej ja bym tak zrobił, to bym wyszedł trochę na płytszą wodę i zobaczył, ile już tego trądu ze mnie zeszło. Ile kropek, czy tych krostów jest mniej. Patrzy, nie wiem, w którym miejscu jego ciała to było, ale nic się nie zmieniło. Absolutnie nic. Nie, to niemożliwe. Przecież to jest abstrakcja. Myślenie, że po zrobieniu czegoś takiego można być uleczonym z nieuleczalnej choroby. To absurd. Gdyby nie słudzy, to prawdopodobnie nie zanurzyłby się taką ilość razy, jak powinien. Niech generał zrobi to, co powiedział Boży prorok. Niech generał go posłucha. I to właśnie mówi Pismo. Ja, ty, mam okazać Bogu posłuszeństwo. Oczekuję jednej rzeczy. Oczekuję posłuszeństwa. Pierwszą rzeczą, która naprawia relacje, doprowadza do relacji pomiędzy człowiekiem i Bogiem, jest posłuszeństwo. Wiemy, od czego się wszystko zaczęło. W kategorii problemu między człowiekiem a Bogiem. To był dół, do którego wpadł Adam i Ewa. I wiesz, tylko w jeden sposób z tego dołu ty i ja możemy wyjść. I ta droga nazywa się posłuszeństwo temu, co mówi Bóg. Naaman zanurza się drugi raz. Gdybyśmy tam byli, to byśmy zapytali: panie generale, jak się pan czuje? Nie czuł się za dobrze, bo się nic nie zmieniło. Zanurzył się trzeci raz. Było pokryte trądem jak zwykle. Zanurzył się czwarty, piąty, szósty. Patrzy na siebie, na swoje ciało i nie widzi najmniejszej zmiany. Być może powiedział: wiedziałem, że tak to się skończy. Od początku wiedziałem, że to jest ściema, że nic z tego nie będzie. Popatrzcie na skórę, taka jak zwykle. Ale być może kolejny raz któryś ze sług powiedział: trzeba zanurzyć się 7 razy. I wiemy, co się stało za 7 razem. Aż trudno sobie wyobrazić ten moment, jak on musiał reagować. Z całą pewnością jak najszybciej wskoczył na swój wóz i popędził do domu Bożego proroka. W tym jednym momencie pozbył się swojej złości, pozbył się swojej dumy, pozbył się swojego trądu. Wiesz, gdy człowiek pozbędzie się swojej dumy, wkrótce zobaczy, jak zniknie jego trąd. Trąd grzechu, buntu, odejdzie wraz z dumą i pychą. Wierzę, że największym wrogiem człowieka jest jego niewiara i jego pycha. Generał wraca do proroka, do męża Bożego z całym swoim srebrem, z całym swoim złotem. Chce dać mu pieniądze, a prorok niczego nie chce wziąć. Gdyby to zrobił, to myślę, że zepsułby w dużej części tę wspaniałą historię. Naaman musi zabrać z powrotem wszystko, z czym przybył. Z wyjątkiem jednego. Z wyjątkiem trądu. Jest jedyną rzecz, którą święty Bóg chce wziąć od grzesznika, od grzesznego człowieka. To jest mój i twój grzech. To jest jedyna rzecz, którą chcę wziąć. Jeżeli poprosisz, by on to zrobił, to wiesz, co się stanie? On to zrobi. On to zrobi. Nie przejmuj się swoimi uczuciami. Każdy, kto jest gotów okazać Bogu posłuszeństwo, będzie uwolniony. Każdy, kto jest gotów okazać Bogu posłuszeństwo. Aby okazać Bogu posłuszeństwo, nie musisz pokonywać tysięcy kilometrów. Nie musisz zanurzyć się w wodach Jordanu. Niektórzy nawet chrześcijanie teraz jadą, by to zrobić. To, co masz zrobić, to masz uwierzyć w Jezusa, Chrystusa, w miejscu, w którym jesteś, w miejscu, w którym siedzisz. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Ja wam dam ukojenie. Czy jest coś, co cię powstrzymuje, byś teraz okazał Bogu posłuszeństwo? On da ci moc, byś go przyjął. Czy myślisz, że Jezus oferuje zbawienie, Jezus oferuje uwolnienie, przebaczenie i nie da ci mocy, by to stało się rzeczywistością twojego życia? On taki nie jest. Jeżeli grzech jest cenniejszy dla ciebie niż Jezus, który chce cię od niego uwolnić, od tego grzechu, to się trzymaj grzechu. Naaman wróciłby z trądem, gdyby trzymał się swojego grzechu, gdyby nie szukał proroka, gdyby nie spotkał proroka i gdyby nie wypełnił słów, które nakazał mu Bóg. Gdy odejdziesz z tego miejsca bez przyjęcia Jezusa, bez oddania Mu tego, co przygniata twoje życie, odejdziesz jako grzesznik i gdy w takim stanie odejdziesz i nić twojego życia zostanie zerwana, Biblia mówi, że nie będziesz mógł znaleźć się w niebie. W niebie nie ma grzechu. Musisz go tutaj zostawić. Musisz go tutaj zostawić. Gdyby człowiek mógł wejść do nieba z trądem swojego grzechu, całe niebo by zostało skażone. Być może myślisz sobie, ale ja próbowałem. Ja już próbowałem. Jest generał Naaman, też mógł powiedzieć, ja próbowałem. Byłem u najlepszych. Ale choroba Naamana nie mogła być uleczona przez człowieka, przez żadnego człowieka, ani również on sam sobie z nią nie potrafił poradzić. Wiesz, kiedy w Nowym Testamencie pewnego dnia Jezus powiedział do człowieka, którego miał niewładną, jak Biblia mówi, uschłą rękę, gdy mu powiedział, wyciągnij rękę swoją, mógł odpowiedzieć, a ja próbowałem wyciągać przez ostatnie 20 lat. Nie potrafię tego zrobić. Ja bardzo chcę, ale nie potrafię tego zrobić. Wiesz, ale kiedy Jezus wydał mu polecenie, to przyszła razem z tym poleceniem Boża moc. I dlatego mógł zrobić to, co było niemożliwe przez wiele lat. Wiesz, to, co było potrzebne w tej sytuacji? Wola tego człowieka. Wola. Która wyrazi się w posłuszeństwie temu, co go oczekuje Bóg. Jeżeli nie zaakceptujesz Ewangelii, jeżeli nie okażesz posłuszeństwa, jeżeli umrzesz w takim stanie, nie ma dla ciebie żadnej szansy, byś mógł uniknąć Bożego sprawiedliwego gniewu, o którym mówi Pismo? Czy naprawdę myślisz, że Chrystus, który mówi, abyś pokutował, abyś przyjął życie wieczne, abyś przyniósł i przyszedł do Niego z tym, co niszczy twoje życie, nie da ci mocy Ducha Świętego, żeby stało to się rzeczywistością, w której żyjesz? Moment, w którym okazujesz posłuszeństwo, jest momentem, w którym przychodzi Jego błogosławieństwo. Moment, w którym okazujesz posłuszeństwo temu, co mówi Bóg, to jest moment, w którym przychodzi Jego błogosławieństwo. Co zrobisz z tym słowem? Czy jest ktoś, kto przyjmie zaproszenie Jezusa? Musisz zrobić i zrobisz jedną z dwóch rzeczy. Albo przyjmiesz i zaakceptujesz rozwiązanie, jakie oferuje ci Jezus, albo je odrzucisz. I pójdziesz dalej swoją drogą z grzechem, z problemami, które niszczą twoje życie, twoje relacje i które zniszczą twoją wieczność. Oto dzisiaj położyłem przed tobą życie i śmierć. Co wybiorę? Wybierz życie.